Strefa politycznie kontrolowana.
W poniedziałek, dzień dobry, Agnieszka Michajłow, a w studiu gościa Anna Górska, senatorka klubu parlamentarnego Lewicy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jarosław Wałęsa, poseł Koalicji Obywatelskiej.
Witam.
Michał Urbaniak, dyrektor Biura Prasowego Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Operacja Wampiryna. Cytat. Cytat, ale będzie bez przekleństw, żeby tam, bo to nie mogę wikać. Tira płynu szykuj, słuchaj, maseczek tych srebrnych, tam załadujmy tych maseczek srebrnych 200 tysięcy z jonami srebra. Szykujcie to wszystko na poniedziałek i wyjedzie tir do Watykanu w poniedziałek. Ja już dzwonię do prezydenta i to trzeba rozgłosić na prawo i lewo. To jest cytat prawdopodobny z Daniela Obajtka, który mówił to do Adama Buraka, członka zarządu spraw marketingu i komunikacji w Orlenie. To był 2020 rok, w czasach, kiedy nic właściwie na rynku nie było, jeśli chodzi o przeciwdziałanie pandemii. I to Onet ujawnia stenogramy CBA. Jak państwo to skomentują? Jarosław Wałęsa.
Niepokojące jest to, że to jest ewidentne działanie na szkodę spółki. Tak czy inaczej sprawą zajmowało się CBA i agenci, którzy to do tego dotarli, nawet nie byli w stanie przekazać tego do prokuratury w tamtym czasie zarządzanej przez Zbigniewa Ziobro. Więc tutaj mamy wielopoziomowe nieprawidłowości, które wymagają wyjaśnienia, a jednocześnie można zauważyć, że tutaj ewidentnie widać konflikt w gangu, można tak to nazwać. No, ja wiem, że to jest odmieniane na wszystkie przypadki, ale tutaj naprawdę wygląda jakby jedna część rodziny spierała się z drugą. A tylko, że tutaj to wygląda tak, że PiS robi z rodziny Soprano kółko różańcowe w swoich działaniach i w swoich naprawdę postrzeganiu tego, jak należy zarządzać państwem, jak w ogóle należy patrzeć na służbę publiczną. Także tutaj jest ta sprawa jest tak wielowątkowa, a jednocześnie dzisiaj wypływają nowe informacje na temat programu Hermes.
No tak, bo Daniel Obajtek prawdopodobnie był podsłuchiwany Pegasusem. To jest już znane, wszyscy znają ten program do podsłuchiwania. Dzisiaj Wojciech Czuchnowski w Gazecie Wyborczej ujawnia, że był drugi program do podsłuchiwania, nazywał się Hermes i nie u Mariusza Kamińskiego, tylko w prokuraturze krajowej. I Gazeta Wyborcza także twierdzi, że oprogramowanie służyło do nielegalnej inwigilacji polityków, urzędników, państwowych sędziów oraz prokuratorów podejrzewanych o nielojalność wobec rządu Zjednoczonej Prawicy.
Czyli jeszcze dodam, że właśnie jeżeli mamy taką sytuację, że mamy dwa programy w rękach rywalizujących ze sobą gangów, którzy za publiczne pieniądze próbują z siebie zwalczać, no to dochodzi już do takiej patologii, którą no, trudno nazwać w kulturalnych słowach. I mam nadzieję, że ta sprawa zostaje wyjaśniona, bo bez tego oczyszczenia życia publicznego na pewno będzie dużo trudniej w kolejnych latach.
Poseł Horała, pan jest zaskoczony kolejną informacją o jakimś podsłuchu?
Znaczy, od Wojciecha Czuchnowskiego absolutnie nie. To jakby czekam na jakikolwiek dowód w tej sprawie, żeby materialny, żeby uwierzyć, że coś w ogóle miało miejsce, bo źródło jest absolutnie niewiarygodne.
Ale co, myśli pan, że Zbigniew Ziobro wyjdzie i będzie udowadniał coś?
Nie, Zbigniew to raczej ten, co oskarża, musi udowodnić, a nie ten, kto jest pomówiony, że nie jest wielbłądem. To tak jak mówię, no, w sprawie Pegasusa na przykład słyszymy od 3 lat już, kto to nie był podsłuchiwany, po czym coś potem się okazuje, że jednak nie był podsłuchiwany, na przykład pan Banaś i cały NIK i tak dalej, i tak dalej. Dowodów do tej pory nikt na oczy nie widział.
Ale co, Pegasusa nie było?
I sobie radośnie dyskutujemy. Nie wiem, ja nie wiem.
Przecież nawet prezes potwierdził, że był.
Ja nie wiem. A czy pan poseł albo pani redaktor mają dostęp do informacji niejawnych, a nawet mając ten dostęp, bo ja nawet mam akurat, nawet do ściśle tajnych i natowskich, ale to nie znaczy, że czytam każdą ściśle tajną wiadomość.
Ale przedstawiciele pańskiej koalicji potwierdzali, że taki program
że oni mają taką wiedzę. Ja takiej wiedzy osobiście nie mam i żadnego materialnego dowodu nie widziałem. Natomiast odnosząc się do tego nagrania tutaj, no to pan poseł tutaj bardzo użył mocnych słów, podczas gdy tak naprawdę...
Konflikt w gangu.
Tak, no jesteśmy sieć, że tak wykreować, no że 20 osób tak powie, ktoś tam usłyszy i coś mu w głowie zostanie. Co w istocie mamy? Szef firmy rozmawia z szefem marketingu na temat działań CSR-owych w tej firmie, tak jak każdej dużej firmie, która tego rodzaju działania prowadzi. Przypominam, że wtedy Polacy też pomagali w szpitalach tymczasowych w Lombardii na przykład. Lekarze wojskowi jeździli po świecie również zbierać wiadomości o koronawirusie, ale też przy okazji pomagać. Polska wysyłała maseczki, płyn dezynfekcyjny z pomocą innym krajom w tych momentach, kiedy u nas go było akurat trochę więcej, a gdzie indziej mniej. A jak było na odwrót, to sami otrzymywaliśmy taką pomoc i robienie z tego jakiejś sensacji, no to jest właśnie jedyne, co tutaj w tej sprawie, jeżeli już bardzo się upieramy, żeby dostrzec jakąś być może nieprawidłowość, to ja widzę jedną. Jest rzeczą normalną, że służby, nie wiemy tego, zakładamy, jeżeli to są prawdziwe podsłuchy, prawdziwe zapisy, one nie są zmanipulowane i tak dalej, tego nie wiemy, ale dla dyskusji załóżmy, że są prawdziwe. Otóż jeżeli służby dostały jakiś sygnał, że mogły być jakieś nieprawidłowości, pod kontrolą prokuratury, jak rozumiem, i za zgodą sądu stosują technikę operacyjną, stwierdzają na podstawie tego zebranego materiału, że do żadnych przestępstw i nieprawidłowości nie doszło i nie ma materiału do stawienia zarzutów, to jedyne, co jest w tej całej sprawie nieprawidłowością, że materiał z takich podsłuchów powinien zostać zniszczony, jeżeli na nim nie ma utrwalonych dowodów przestępstwa. Jeżeli został, no to właśnie potem tak jest, że teraz przyszła nowa władza, jakiś funkcjonariusz, widać, chce się przypodobać nowej władzy, no to takie materiały, które są ciekawe medialnie, ciekawe obyczajowo, choć prawnie absolutnie zerowe, upublicznia i tak być nie powinno. Więc to jest jedyny moim zdaniem aspekt sprawy, który tu by wymagał wyjaśnienia, czemu obywatele, bo to również są obywatele, którzy są podsłuchiwani do tego służby, mają prawo, ale służby stwierdzają, że żadnych przestępstw tam nie było, to ci obywatele mają prawo do tego, żeby efekty tych podsłuchów nie krążyły potem latami i nie były używane do walki politycznej.
Sugestia jest raczej taka, że służby miały podstawę do tego, żeby sprawa znalazła się w prokuraturze, tylko że prokuratura się tym nie zajęła. To do pana ten rodzaj argumentacji nie przemawia.
Znaczy, od stawiania zarzutów w Polsce jest prokuratura, więc służby to jest zupełnie inny poziom. Służby badają, widzą, zgromadziliśmy jakiś materiał i teraz decyzja jest taka, czy absolutnie na pewno nie ma tu żadnych okoliczności przestępstwa, wtedy temat zamykamy na poziomie służb. Czy jest choć cień podejrzenia, że było może jakieś przestępstwo, to dajemy prokuraturze do oceny. Prokuratura już na wyższym poziomie, bo musi w sądzie udowodnić komuś przestępstwo z domniemaniem niewinności i tak dalej, bada sprawę i stwierdza, dobra, mamy dość materiału dowodowego, idziemy z tym do sądu, czy sprawa jest jednak miałka, nijaka i raczej z tego nic nie będzie, no to odpuszczamy. A oczywiście na trzecim etapie jest już postępowanie sądowe, gdzie też przecież nie każdy wniosek czy zarzuty prokuratury się potwierdzają. W tym przypadku no być może doszło to na etap prokuratury, która analizując sprawę stwierdziła, że przestępstwa nie było, bo i trudno tu się dopatrzyć jakiegoś przestępstwa. No gdy przestępstwem było to, że firma wydaje jakieś pieniądze na działalność społecznie użyteczną, na pomaganie potrzebującym.
Czy kupuje maseczki od handlarza bronią?
W tym przypadku wtedy się kupowało maseczki od tego, kto miał te maseczki, pani redaktor, a były to towary mocno deficytowe i nie patrzyło się na to, czy to jest handel bronią, czy handler pietruszką. Ważne, że miał dostępne maseczki. I część z tych maseczek, niewielką, przecież Orlen miliony maseczek do Polski sprowadził, wyprodukował hektolitry płynów dezynfekcyjnych i w ogóle bardzo ufundował ileś tam szpitali tymczasowych i tak dalej, i tak dalej. No to gdyby za to stawiać zarzuty, to można wsadzić prezesa każdej dużej firmy, która prowadzi działania z zakresu społecznej odpowiedzialności.
Pani senator
biznesu.
Anna Górska, działania CSR-owe. Daniel Obajtek znaczy ja wysyła maseczki do Watykanu tego, na prośbę prezydenta.
Ja słucham tego naprawdę z ogromnym zdumieniem, ponieważ mówimy o działaniach CSR-owych wobec, nie wiem, obywateli Watykanu.
Obywateli świata, którzy o tym słyszą. Okay. Budujemy soft power polskie.
Jasne, tylko w tym samym czasie ludzie w domach sami szyli sobie maseczki, organizacje społeczne organizowały się, zbierały materiały, szyły same maseczki. W Gdańsku powstały fundacje, które nie mogły prowadzić normalnie swojej działalności. Również organizowały, każda dziewczyna, która gdzieś tam miała maszynę, była organizowana i były szyte maseczki. Ludzie sprawdzali w internecie przepis na samodzielne zrobienie płynu do dezynfekcji ze spirytusu i kremu aloesowego. Sama byłam tą osobą. A my mówimy o tym, że tiry środków ochrony wyjeżdżały do Watykanu, gdzie de facto nie ma obywateli. W sensie, no, nie, to nie jest państwo takie, jakie rozumiemy, że tam jakieś miliony ludzi potrzebowały tego. To było tylko i wyłącznie działanie, zgadzam się, PR-owe i dlatego było to omawiane z szefem marketingu, które miało po prostu pomóc panu prezydentowi Dudzie w wyborach, tak, bo on miał się tym pochwalić, jak to pomagamy wszędzie, gdzie tylko możemy. A w tym czasie naprawdę w Polsce ludzie, którzy czuli się zagrożeni i byli zagrożeni, na własną rękę kombinowali i szukali możliwości możliwości zabezpieczenia się przed potencjalnym zarażeniem. I wiem, o czym mówię naprawdę, bo sama byłam jedną z takich osób, jako matka dziecka, które było szczególnie narażone na to, że w wyniku zakażenia COVID może po prostu stracić życie. I to naprawdę nie są... To jak pan bagatelizuje tę sprawę, uważam za bardzo nie na miejscu, co najmniej. Natomiast jeśli chodzi o kwestię podsłuchiwania wszystkich siebie nawzajem przez Zjednoczoną Prawicę, no to nie jest nic dziwnego. Widzimy doskonale, co się dzieje i widzimy doskonale, i chociażby te nawet dzisiejsze doniesienia o tym, że drugi program szpiegujący był w Prokuraturze Krajowej, a jadąc tutaj słuchałam wypowiedzi również przewodniczącej Komisji do Spraw Zbadania Afery Pegasusa, która mówiła, że do komisji spływają materiały, które potwierdzałyby to, że to nie były tylko te dwa programy, że tych programów szpiegujących, inwigilujących było więcej. No i ja po kolei, jak zaczynamy łączyć te wszystkie wątki i te wszystkie nitki, no to już wiemy, tak, dlaczego trwa obrona Prokuratury Krajowej, tak, żeby nie wyszły pewne rzeczy na jaw, żeby nie dotrzeć do różnych informacji.
Znaczy,
tak?
Ta informacja o Hermesie podobno wyszła na podstawie faktury do zapłacenia za
No tak, tylko że jeśli wejście do Prokuratury Krajowej, wymiana wszystkich prokuratorów ujawni też cały mechanizm i cały proceder i ujawni też wszystkie materiały. No już wiemy, że w Prokuraturze Krajowej działy się cuda, tak? Że gdzieś na Lubelszczyźnie był garaż, w którym przetrzymywano materiały obciążające polityków Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy, tak? No przecież no jest czego bronić. No pan poseł Horała się w tej chwili śmieje pod
tak,
nosem,
bo pani redaktor, pani poseł sobie sama zaprzeczyła, bo mówi, że w Prokuraturze Krajowej, czyli na Lubelszczyźnie. Informuje pani, że na Lubelszczyźnie
tak,
nie ma Prokuratury Krajowej.
Na Lubelszczyźnie jest oddział jest Prokuratury Krajowej. Więc jakby naprawdę można wywieźć z Warszawy wszystko. I wiemy o tym, że tych programów było więcej. I ja chciałabym bardzo, jak gdyby trochę łudzę się, że te nagrania, które zostały ujawnione dotyczące pana prezesa Obajtka i jego współpracowników, nie są prawdziwe, bo chciałabym jednak wierzyć, że mamy teraz szczelne służby i że informacje się nie przedostają jednak do mediów, bo to było też zarzutem do poprzedniej władzy, tak?
Zawsze że, tak było, jest no, i będzie.
Zdaję sobie sprawę, ale myślę, że tutaj też należy po prostu uszczelnić ten system i liczę na to, że jeżeli te nagrania i te zapisy są prawdziwe, to tutaj będą też wszczęte kroki, żeby jednak wyjaśniać te kwestie przez służby, przez prokuratury, stawiać zarzuty, bo ja wcale nie jestem tak przekonana, jak pan poseł Horała, że tam nie ma żadnych podstaw do postawienia zarzutów, bo tam przede wszystkim były prowadzone postępowania dotyczące niegospodarności prezesa Obajtka, jeśli chodzi o dysponowanie mieniem spółki i tak dalej, i tak dalej. To są poważne zarzuty dla prezesa największej spółki państwowej.
Michał Urbaniak,
i jeszcze dokończę jedno zdanie, ponieważ zgadzam się z tym, że to wszystko, co się dzieje i również te przecieki, z którymi dzisiaj mamy do czynienia, one nadal są elementem wewnętrznej wojny w Zjednoczonej Prawicy. Widzimy, co się dzieje w Zjednoczonej Prawicy. Mówią o tym wprost politycy, że trwa wewnętrzna batalia o to, kto przejmie przywództwo. No już pan prezes powiedział, że on nie odpuści i będzie dalej, tak? Ale no też nie jest wieczny i są kolejne wybory przed nami. Tylko najgorsze jest to, że na tych waszych wewnętrznych wojenkach, i mówię to teraz do pana posła Horały, używając słowa waszych, naprawdę nadal cierpi wiarygodność Polski i wiarygodność po prostu zarządzania mieniem publicznym.
Michał Urbaniak, Konfederacja, to jest afera, nie ma afery. Jak pan ocenia zarówno te ujawnione rozmowy, jak i kwestie informacji o kolejnych systemach podsłuchowych, choć mi się wydaje, że w kraju generalnie, także demokratycznym, system podsłuchowy to, co do zasady, to norma. Tylko pytanie, jak używane.
Zacznę właśnie od ostatniej rzeczy, o której pani powiedziała. Tak, to jest zupełnie normalna rzecz, że aby zachować pewne bezpieczeństwo, pewien poziom bezpieczeństwa państwa, służby potrzebują narzędzi, które pozwolą na jakąś inwigilację. Pytanie teraz, w jakim zakresie miałaby się odbywać taka inwigilacja i jak to jest rozegrane prawnie. Czy to jest zgodne z prawem i czy jest na przykład zgoda sądowa na takie podsłuchy, czy też jej nie ma. No tutaj nie wiemy do końca jeszcze, jak wyglądała sytuacja. Ja jestem ciekaw, czy w ogóle zostanie postawiony jakikolwiek zarzut prokuratorski, bo jak zostanie postawiony zarzut prokuratorski, to mamy konkret. I wtedy wiemy, co się faktycznie wydarzyło.
Ja do tego momentu... Przepraszam, słowo odpowiem już nie będzie, ponieważ gdyby miał być, to by były trzymane te zapisy, a nie wypuszczane do mediów.
Może będzie. Wasze rządy
chyba prokuratora
były takie,
teraz
że
tam się tym zajmie,
do wielu
no
spraw
tak, ale to wiemy, jak to się odbywa. No, gdyby nowy prokurator odnieść. Chciał się podlizać nowej władzy i postawić zarzuty, to postawił Bośle. Zarzuty. Uznał,
stary
że materiał jest
zaszczepiony, się podlizać wypuszczalnie
na mediów. Pozwoli pan, że dokończę,
przepraszam,
bo ja panu nie przerywałem.
Już siedzę cicho.
Jeśli chodzi o tę sprawę, no to wiemy, jaki jest Daniel Obajtek. Znany był w zasadzie z tego, że jego pozycja polityczna dotycząca prowadzenia polityki gospodarczej państwa była momentami silniejsza niż Jacka Sasina, bo zarządzał także tak ogromną spółką i miał bardzo dobre kontakty z Jarosławem Kaczyńskim.
Z tych stenogramów wynika też tam taka rozmowa, że trzeba
państwem.
Sasina za je. No niestety nie mogę powiedzieć.
No rozumiem tak. Właśnie do tego się odnoszę, że de facto w wielu obszarach miał więcej możliwości niż Jacek Sasin, który jak widać wychodzi na takiego tragicznego bohatera, nieudacznika. Wiemy, że Daniel Obajtek mógł prowadzić do niegospodarności. Mógł, bo to jest kwestia prokuratury i sądu, czy tak stwierdzi. Wiemy, że Orlen był wykorzystywany politycznie do prowadzenia działań PR-owych, do prowadzenia działań sprzyjających przede wszystkim rządowi PiS-u, który jest poprzednim rządem. Wiemy także, że Daniel Obajtek był człowiekiem, który, no, jak widać, mógł nie cofać się przed wieloma rzeczami. Natomiast dalej bez konkretu, czyli bez zarzutów prokuratorskich, no możemy sobie teraz gdybać. Czy te taśmy też są prawdziwe? Tego też na 100% moim zdaniem jeszcze dzisiaj nie wiemy, ponieważ to także może być gra ze strony aktualnej władzy na to, żeby dyskredytować poprzednią. Ta poprzednia władza ma bardzo dużo na sumieniu i jest, znaczy i sama się dyskredytowała w wielu sprawach, ale proszę pamiętać także o tym, co w poprzednim swoim rządzie robiła Platforma Obywatelska. Przypominam na przykład działania ministra Sienkiewicza, kiedy był ministrem spraw wewnętrznych, który też nagrany na jednej z taśm Usowy i Przyjaciół sam opowiadał na przykład o tym, jak doprowadzał do prowokacji na Marszu Niepodległości, gdzie choćby budka przy ambasadzie rosyjskiej, to tak według tych taśm to była jego robota. Wobec czego nie zdziwiłoby mnie w ogóle, gdyby to także była prowokacja aktualnej władzy, w której wiemy, że zależy na dyskredytacji poprzedniej. No, z naszej perspektywy Konfederacji, PiS i Platforma to jest w zasadzie jedna i ta sama rodzina. I wiemy, że tu się będą kłócić, że będą się dyskredytować, a na tym wszystkim i tak będą tracić najbardziej Polacy.
Niektórzy mówią, że to właśnie może być prowokacja nie ze strony obecnej ekipy rządzącej, ale właśnie byłej ekipy rządzącej, bo
dzisiaj
mówi się, że przecież Daniel Obajtek może mieć dobrą pozycję teraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego, prawda, panie pośle?
Nic będzie mi startował? Na ten temat nie wiadomo.
O, pan nie czyta,
no,
nic
może
nie
właśnie
słyszy.
Ten przeciek znaczy, nie, no, ja czytałem, ma że media temu, o tym żeby piszą, tą kandydaturę strącić.
Po pierwsze, państwo
mieli
może będą startować za chwilę, są bardzo medialne.
Czy powinien mieć dobre miejsce w wyborach? Ja nie wypowiem się tu kategorycznie, bo to nie jest moja decyzja, ale myślę, że no, powinien bardziej raczej w kierunkach biznesowych iść. No, zarządzał bardzo dużą firmą z dużym powodzeniem. Przypomnę, że z naszych rządów Orlen miał 87 miliardów zakumulowanego zysku, przez poprzednie 8 lat 3 miliardy.
Może dlatego, że nie płacił wojsku za włożenie paliwa.
I niech się dalej rozwija. No, ale to jest zupełne mieszanie pojęć, pani senator, przepraszam, bo nazywałem wcześniej panią poseł, a jest pani.
No dobrze,
senatorką.
Czyli raczej biznes niż europarlament.
Bo tu mówimy o kwocie, no znaczy tam na przykład ten jeden tir, to jest takie mieszanie ludziom w głowach w debacie publicznej, tak? Bo mówimy o zyskach całej grupy kapitałowej 87 miliardów, a pani tu wrzuca to, że tam być może nawet była jakaś nieprawidłowość, że na czas nie zapłacono faktury na ile? 300 tysięcy? 400 tysięcy?
Ale jak się skumuluje takie różne nieprawidłowości,
to nie dojdzie 87 miliardów,
a jeszcze
nawet 84.
Pomijam fakt, że właściwie bez żadnej kontroli Orlen regulował kwestie własnych marż. I my zwracaliśmy na to uwagę jako Lewica w poprzedniej kadencji, że nie ma żadnego wpływu na Daniela cen w Obajtka, na jeśli chodzi
o... Ja bym chciał, żeby menadżerowie PiS-owscy wykazali się teraz narzutów.
Pojedynczo. I wiemy to, próbowaliście zrobić ustawę, na chwilę obniżyliście podatki na paliwach, ale wróciły do swojego poprzedniego poziomu, nagle cud, VAT wzrósł, a cena paliwa się nie zmieniła.
Wszyscy konsumenci pamiętają, że paliwo w pewnym momencie było bardzo drogie, wbrew...
Nadal jedno z najtańszych w Europie.
Ale wy moglibyście wprowadzić...
Nadal jedno z najtańszych w Europie.
Idźmy dalej, ja tylko przypomnę, że w studiu Anna Górska, Marcin Chorała, Jarosław Wałęsa i Michał Urbaniak. Czas nas nieubłaganie goni. Jacek Niszynkiewicz w Rzeczpospolitej zadał takie pytanie. Donald, niestety twój rząd obalą kobiety. To jest oczywiście pytanie, które dotyczy aborcji, które jak wiemy dzieli Koalicję Obywatelską, Lewicę i Trzecią Drogę. Spotkanie liderów piątkowe nie przyniosło chyba rozstrzygnięć, tak się wydaje. Dzisiaj ma być kolejne. I co? Może nie zaczniemy od Marcina Chorały, bo tu stanowisko jest raczej jasne, to raczej jest problem w koalicji. Przed wyborami samorządowymi, po wyborach samorządowych, to musi być 3 miesiące, czy 5 miesięcy, dogadaliście się, czy nie. Było wiadomo przed wyborami, że nie będzie zgody. Czym się tutaj dziwić, a z drugiej strony jest 8 marca, kobiety wyjdą na manifestacje, trzeba coś zrobić. Jest takie ciśnienie Jarosław Wałęsa.
Ciśnienie jest bardzo duże, ale też musimy brać pod uwagę kilka rzeczy. Jedną z nich jest to, że osobiście wydaje mi się, że nie ma takiej większości w tym parlamencie, żeby przeforsować taką ustawę.
I to znaczy, że nic nie robić?
To znaczy, że można robić, ale pomimo tego, żebyśmy nawet, bo udałoby się zdobyć taką większość, to pamiętajmy, że jeszcze przez kilkanaście miesięcy prezydentem Polski jest Andrzej Duda, więc nie ma szans, żeby wprowadzić taką ustawę w życie. Więc ja bym tutaj...
Mówi pan o waszej ustawie?
Ja chciałem powiedzieć, że tu mamy pewien problem z zrozumieniem rzeczy, takiej oczywistej. Że to nie jest problem rządu koalicyjnego, bo to nie było nigdy formalnie umową koalicyjną, tak? Te projekty, które w tej chwili są w Sejmie, które mam nadzieję lada chwila jednak ujrzą światło dzienne i będą na wokandzie, to są projekty poselskie. I jako takie, trudno tutaj mówić, że jest jakiś konflikt w koalicji, więc tego bym naprawdę nie demonizował. Inną kwestią jest to, że kobiety mają w końcu w Polsce prawo głosu. Przez wiele lat, przez 8 lat rządów PiS-u były ignorowane, nie były w ogóle brane pod uwagę.
I chciałbym,
żeby teraz panowie w studio też brali pod uwagę to, że to nie od nas zależy. To nie od facetów zależy to, jak kobieta ma decydować o swoim życiu. I to przede wszystkim chciałbym, żebyście panowie wynieśli dzisiaj z studia. To nie od nas zależy takie kwestie i nie my. Nie faceci powinni zabierać głos w tej sprawie.
Dobrze, to może, bo pan sam powiedział, że nie macie większości do... Nie macie większości do progresywnych rozwiązań, bo rozumiem, że mówimy o aborcji do 12 tygodnia, ale to ja mogłabym powiedzieć to samo, co pan przed chwilą powiedział. Proszę pana, ale dlaczego nie mówię tylko o panu i Koalicji Obywatelskiej. Dlaczego jakby chcecie tylko według własnego światopoglądu głosować? Dlaczego właśnie ta większość nie wchodzi na wyższy poziom taki i nie bierze pod uwagę światopoglądu czy potrzeb tych kobiet, które chcą innych rozwiązań ponad swój światopogląd?
Ale ja jestem za tymi rozwiązaniami. Ja się zgadzam z panią całkowicie. Ja oczekuję, że...
A ta większość?
Że...
Ale to czemu ta większość nie jest w stanie...
Ja nie mogę decydować. No większość. Mamy klub PiS-u i pewnie pojedynczych posłów u Szymona Hołowni.
Ale chyba pan na klub PiS-u nie liczy.
Nie, ale o to właśnie chodzi, że tam mogą być też progresywne głosy, o które też trzeba zabiegać. Mam nadzieję, że ta debata w Sejmie w końcu się odbędzie. Ale też chciałbym, żeby po raz pierwszy w tej debacie mężczyźni powiedzieli... To kobiety decydują. To są wasze życia i to od was zależy, jakie rozwiązania powinniście wprowadzać. My powinniśmy tylko wspierać kobiety w tym, żeby te rozwiązania były jak najlepsze, jak najszybciej wprowadzone.
Gdyby tak było, to już dawno te ustawy byłyby.
Ale to jest moje w tej chwili zdanie i do tego będę namawiał też tych, którzy myślą inaczej. Bo w tej chwili jesteśmy już w pewnym takim pograniczu, tak? W momencie historii Polski, kiedy możemy tą debatę w końcu uruchomić. Ale nie róbmy tego w taki sposób, jak ona się w tej chwili odbywa.
Ale przed wyborami nie można jej zrobić?
Nie. Róbmy ją w tej chwili, ale odbywajmy tą debatę na spokojnie.
Nie, to na temat argumenty, na fakty, nigdy nie będzie.
Ale też na wyciąganie takiego, czy uważanie, że to jest jakiś konflikt w koalicji, bo tego konfliktu po prostu nie ma.
Michał Urbaniak, czego pan nie może słuchać?
No po prostu, panie Wałęsa, pan tą wypowiedzią jasno nawołuje do mężczyzn o to, żeby stchórzyli, przestali brać odpowiedzialność także za swoje czyny.
To nie twoje czyny, to życie kobiety.
Może da pan dokończyć, ponieważ aborcja wiąże się z tym, że dochodzi do pewnych spraw pomiędzy kobietą i mężczyzną, bo
wcześniej to już się dzieje.
I mężczyźni także powinni po pierwsze brać udział w decydowaniu o tym, co się dzieje z na przykład ich dzieckiem. Po drugie, brać także odpowiedzialność za tę kobietę i za to dziecko, a nie uciekać od tej odpowiedzialności poprzez namawianie na przykład kobiet do popełnienia aborcji, co też miało miejsce nie raz, nie dwa, czy też do tego, żeby mówić, a w porządku, to zrób co uważasz. To jest moralnie karygodne i to jest tchórzostwo. To jest pana męskie tchórzostwo w tej sprawie. Aborcja jest czymś złym, wiemy o tym wszyscy. Aborcja jest zabiciem innego człowieka i państwo polskie powinno zrobić wszystko, żeby po pierwsze uchronić życie, po drugie powinno zrobić wszystko, żeby kobiecie, która w ogóle ma takie myśli w ogóle o tym, pomóc po pierwsze to życie uratować, po drugie pomóc jej także w ogarnięciu swojego życia.
Państwo powinno pomagać. Tak. Zgadzam się.
Zachęcać ludzi do zabijania innych ludzi. Przecież to jest po prostu wywrócenie. To jest wywrócenie całego porządku moralnego, w jakim jeszcze żyjemy.
I tu postawmy kropkę. Anna Górska.
I to jest tchórzostwo, pani Górska.
Ja zacznę od tego, że aborcja jest uznaną przez organizacje międzynarodowe prawem człowieka i WHO mówi bardzo wyraźnie na ten temat i inne agendy ONZ-u, że aborcja jest jednym z praw podstawowych, do których powinny mieć prawo kobiety i właściwie praktycznie w całej Europie, poza w tej chwili chyba tylko Polską i Maltą, aborcja jest dopuszczalna. I musimy dojść do tego momentu, w którym również w Polsce będzie prawo pozwalające na dokonanie przerwania ciąży do 12 tygodnia, tak jak jest standardem europejskim. I teraz jak to zrobić? Bo ja z bardzo dużą uwagą słucham słów pana Jarosława Wałęsy i z ogromną częścią się zgadzam. No niestety nie będzie tak, że zostawi się te decyzje kobietom, ponieważ większość parlamentarną nadal stanowią mężczyźni i oni będą głosować. I też niestety nie jest tak, że nie ma w gronie koalicji konfliktu. Gdyby tak było, to nie byłoby problemu i zgłoszone przez nas, chociażby przez Klub Lewicy 13 listopada ustawy, jedna ustawa ratunkowa, przypomnę, ustawa o dekryminalizacji pomocnictwa w aborcji oraz druga ustawa o dopuszczalności przerywania ciąży do 12 tygodnia, byłyby już procedowane. I tutaj nie ma co się zasłaniać prezydentem Dudą, bo jeżeli pan prezydent Duda nie podpisze tych ustaw, to jest jego problem. To on da wyraźny sygnał potencjalnym wyborcom Prawa i Sprawiedliwości, jakie ma zdanie o społeczeństwie, które przypomnę. Wygraliśmy te wybory jako obóz demokratyczny między innymi dlatego, że obiecaliśmy kobietom, że zmienimy to drakońskie prawo i że będzie dopuszczalne przerywanie ciąży do 12 tygodnia. Tak było. I to wpłynęło na tak ogromną mobilizację kobiet. I wiemy to my i wie to Zjednoczona Prawica, która przecież doskonale wiedziała i miała badania, że po to, co się wydarzyło w świadomości społecznej po wyroku Trybunału Konstytucyjnego zaostrzającego przepisy aborcyjne, to był de facto ich koniec. Powiedział, że ta mobilizacja będzie ogromna. I my dzisiaj nie mamy tak naprawdę prawa postąpić inaczej, niż spełnić tę naszą obietnicę, którą naszym wyborcom, wyborczyniom naszym złożyliśmy i dzięki którym wygraliśmy te wybory.
A nie próbujecie trochę cisnąć na koalicjantów, bo
my
wasze
ciśniemy i staramy
wyniki
się.
W sondażach są nie najlepsze?
No, myślę, że to te wyniki sondażowe, one pokazują, że jest demobilizacja po stronie tego elektoratu, który pozwolił nam te wybory wygrać, że jest pewne rozczarowanie i takie zawiedzione nadzieje i my staramy się przekonywać koalicjantów z koalicji 15 października do tego, żeby procedować te ustawy i jest cały czas dyskusja o tym, ale nadal nie widzimy tego na papierze, że one wejdą na najbliższe posiedzenie Sejmu, które zaczyna się już w najbliższą środę. A powiem to wprost, bo mówię to wszędzie i nie będę oszukiwać i nie będę udawać, że tak nie jest. Hamulcowymi wprowadzenia tych ustaw pod obrady Sejmu są liderzy trzeciej drogi, Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia. Ponieważ oni właśnie, jako ci mężczyźni, do których pan wcześniej, pan poseł Wałęsa apelował, swoim światopoglądem kolejny raz blokują progresywne zmiany, których domagają się kobiety.
Ale w sumie mówią to jasno od czasu kampanii wyborczej.
I próbują to odsunąć w czasie, żeby nie robić tego przed wyborami. I ja chciałam przypomnieć, że zawsze jest ta sama śpiewka od 30 ponad lat. Kobiety, przyjdzie czas, bo teraz są takie okoliczności, później będą takie okoliczności, dzisiaj jest nie ten prezydent, za chwilę będzie znowu coś, są takie wybory. Nie. Trzeba w końcu uregulować tą sprawę i trzeba w końcu posłuchać kobiet, które pozwoliły nam przejąć władzę.
Poseł Marcin Horała, wy tak trochę zacieracie ręce, jak rozumiem, bo tam po drugiej stronie troszkę się boksują, ale z drugiej strony są takie komentarze, że gdybyście się włączyli do tej dyskusji, to dopiero byłby kłopot, ale się nie włączacie.
Znaczy, bo na razie nie ma o czym dyskutować. No, nie ma projektu. Znaczy jest, ale nie jest procedowany.
Przeciwko wszystkiemu?
A pan Morawiecki chyba mówił, że chciałby kompromisu z powrotem, prawda?
To być może taka jest opinia pana
stanowisko PiS-u
premiera całego? Mateusza
to
Morawieckiego.
Chyba nie, jest stanowisko
PiS-u. Prawo i Sprawiedliwość w sprawach sumienia od zawsze pozostawia wolność swoim posłom i każdy głosuje tak, jak chce. Natomiast ja się tu muszę odnieść do słów pana posła Wałęsy, bo one faktycznie no, są jakimś wywróceniem, nie wiem, kilku tysięcy lat rozwoju cywilizacji zachodniej, powrót do jakiegoś absolutnie prymitywnego trybalizmu, że nie wiem, bo zaraz się okaże, że tak, a w ustawie o, nie wiem, o ustroju rolnym to tylko może się wypowiadać ktoś, kto ma 10 hektarów, a na przykład w zmianie prawa oświaty tylko ci, co mają akurat... dzieci w wieku szkolnym.
Naprawdę mądrze powiedziane.
Współczesny model demokracji reprezentatywnej polega na tym, że przekazuj, że wszyscy jesteśmy obywatelami, po pierwsze, nieważne, kobieta, mężczyzna, gruby, chudy, wysoki, niski, stanu takiego czy innego i wszyscy obywatele mają prawo o wspólnych dla wspólnoty sprawach decydować. I nie ma różnicowania na jakieś stany, kasty i tym podobne, że jedna kasta to w tych sprawach, a inna kasta to w innych sprawach. To po pierwsze. A po drugie, no w samej kwestii tutaj, no co tu dużo mówić, no to też jest jakiś powrót właśnie taki, no, zresztą w ogóle często ci, co mają postęp na ustach, to tak naprawdę powodują cofanie w rozwoju o całe wieki nieraz.
A do kogo to teraz?
No do zwolenników powszechnej dostępności aborcji. No to o ile jeszcze w czasach, kiedy na przykład nie wiedziano skąd się bierze ciąża, albo na przykład nie było badań prenatalnych, nie było USG, nie było badań genetycznych, no to może jeszcze ktoś mógłby uważać, że na przykład kilkunastotygodniowe dziecko w łonie matki, czy nawet kilkutygodniowe, to nie jest dziecko. No ale już chociażby kwestia
ale
tego...
Ale chyba nie prowadzimy takiej dyskusji.
Kwestia, no nie, no prowadzimy taką dyskusję, bo jeżeli, no bo to gorszą prowadzimy dyskusję, to znaczy, że jeżeli to jest dziecko, jest nowe życie, to jest życie bardziej wartościowe, które może żyć i jest życie mniej wartościowe, któremu życie można odebrać. No to z kolei się cofamy jakieś 80 lat w dyskursie, że jak ktoś po prostu jest bardzo mały, albo chory, albo niepełnosprawny...
Nie, no to właśnie to, co pan mówi, to jest cofanie się o 100 lat, kiedy pozwalano kobietom umierać niezdolny niezależnie od wszystkiego.
Niezdolny do samodzielnej egzystencji. No to wtedy...
No właśnie.
Ale tu sprowadzamy to do absurdu. Ponieważ na przykład do tego, żeby ratować zagrożone życie kobiety, to nawet by nie była potrzebna żadna ustawa aborcyjna dopuszczająca jakieś wyjątki, bo wystarczy zwykły kontratyp stanu wyższej konieczności powszechnie w prawie
obowiązujący. Ale wy jesteście przeciwko wszystkiemu. Wy jesteście przeciwko antykoncepcji, przeciwko pigułce dzień po.
Jest pan,
a to ogranicza znaczy, ilość aborcji.
Kilka przypadków, o których było głośno, słyszał pan, bo tak, nie, z czegoś to wynikało jednak.
No wiem, z tego, że media... po wyroku Trybunału były nastawione na to, żeby takie przypadki
nagłaśnić. I media decydowały, żeby nie ratować kobiet w szpitalu.
Danych, które wskazują, że takich karygodnych przypadków śmierci było więcej niż w czasie, kiedy były inne przepisy w Polsce.
Ale to w ogóle nie powinno być takiej śmierci. Lekarze powinni pomagać.
Oczywiście, w pełni się zgadzam i zawsze powinni pomagać, więc jeżeli również w obecnym stanie prawnie, jeżeli w stanie zagrożenia życia lekarz nie pomaga kobiecie, to zasługuje na karę, bo powinien pomagać. I tutaj wyrok Trybunału ani jakiekolwiek inne ustawodawstwo aborcyjne, nic w tej sprawie nie zmieniło. Trzeba ratować życie kobiety. Jeżeli ktoś twierdzi inaczej, to po prostu kłamie, to po prostu mówi nieprawdę.
Znaczy,
lub względnie specjalnie tak manipuluje po to, żeby zadziałać politycznie przeciw tym rozwiązaniom i jednocześnie niestety powodując, że może jakiś naiwny lekarz, nie wiem, chociaż mi się ciężko wyobrazić sobie lekarza, który nie ratuje życia.
Ja powiem tylko jedno zdanie.
Dobrze, to jedno zdanie, ponieważ... idziemy dalej.
państwo na prawicy, w Zjednoczonej Prawicy i w Konfederacji, jesteście przeciwko wszystkiemu. Jesteście przeciwko edukacji seksualnej. Jesteście przeciwko antykoncepcji.
Życiem.
Jesteście przeciwko tabletce dzień po. A to są narzędzia, które realnie ograniczają ilość aborcji. Bo to, że zaostrzyliście prawo, nie sprawiło, że aborcje się nie dokonują w Polsce. Dokonują się i to masowo. Tylko nie są, nie są dokonywane legalnie, są dokonywane w sposób nielegalny i najczęściej w ogóle o tym nie wiemy. Więc pytam, czy jesteście za edukacją seksualną? Tak. Nie jesteście. Tak, czy jesteście za antykoncepcją powszechną i dostępną?
Oczywiście, nikt nie
czy jesteście za tabletką dzień po, która,
to nie, bo to jest już co innego.
Która też jest...
Na pewno nie dla niepełnoletnich,
która
bez,
też przeciwdziała
bez
potencjalnie później aborcjom? Nie. Po prostu jesteście przeciwko kobietom i naszym prawom do decydowania o swojej płodności. A jest to jedno z podstawowych praw. Bo nie można mówić o tym, że mamy dzisiaj wszystkie prawa kobiet i kobiety są tak całkowicie wolne, jeżeli jest prawo, które ogranicza nam możliwość decydowania o swoim życiu, w tym jednym z najważniejszych dla naszego życia.
Dobrze, pan Michał Urbaniak, tylko proszę krótko.
Dobrze, będzie w miarę krótko. Problemem lewicy jest to, że bardzo często sprowadza człowieka do tego, co ma między pępkiem a kolanami. I widzimy, że senator Górska w zasadzie do tego sprowadziła człowieka. Macie problem
w którym
jest taki,
momencie?
Że,
w którym momencie?
Ja mówię o prawach człowieka, a to panu się prawo to prawa człowieka kojarzą
prawo
z jednym miejscem
to jest prawo
na ciele.
Do życia. I to jest podstawowe prawo człowieka.
Ale panowie twierdzicie, że też prawo
być,
do wolności, więc ja się upominam, prawo do wolności wyboru.
Podstawą, prawo do życia. To jest podstawowe prawo człowieka. I zachowanie jego godności też. Ale wy macie problem taki, że na przykład zakażecie dzieciakom pić energetyki, ale będziecie
nie, ale
sprzedawać
Michale,
tabletki
dzień po. Nie, ale już nie rozmawiajmy o energetykach.
Tak, tabletki, które mogą
dzień
rozregulować,
potencjalnym
rozregulować
organizm
młodej kobiety.
Więc to jest
pomieszanie po raz kolejny pojęć. Mieszacie pojęć, mieszacie i kręcicie po prostu tym, co jest prawdą.
Dobrze, i tu kropka?
Dobra.
I teraz ja króciutko.
Dobrze, to wolność. Bardziej Chorała i Jarosław
nie ma, wbrew temu, co pani senator mówi, nie było żadnego
i
zakazu. Nie było
teraz
żadnego zakazu edukacji seksualnej, a elementy wiedzy z tego były w programie
Barbara
biologii,
Nowak
przygotowania
zapytać
do życia w rodzinie i tak dalej. To po pierwsze. Po drugie, nie było żadnego zakazu pigułki dzień po, tylko absurdem jest, żeby dorosły 50-letni człowiek nie mógł musiał iść do lekarza, żeby dostać receptę na zwykły antybiotyk, a niepełnoletnie dziecko, które nie może pójść do solarium albo kupić
ale
energetyka, mogło sobie brać tabletkę dzień po bez żadnej konsultacji lekarskiej, która wpływa na organizm dużo bardziej niż zwykły antybiotyk.
A wie pan, jak ciąża dzieje na organizm
państwa.
A więc nikt tego nie... A po trzecie, nie wiem, czy pani mówi, że jestem przeciwny, że jesteśmy przeciwni, antykoncepcji. Przecież nikt nie proponuje żadnego zakazu ani ograniczenia. Jest pełen dostęp w Polsce do antykoncepcji. Po co gadać takie bzdury?
Jarosław Wałęsa.
Wracając do tej pierwotnej tezy postawionej, czy jest jakiś konflikt w koalicji? Nie ma. Te ustawy, te projekty ustaw, które są w tej chwili już w lasce marszałkowskiej, one będą procedowane, jeżeli nie w przyszłym tygodniu, to w najbliższym czasie. I ta debata
w tym tygodniu.
W tym nadchodzącym tygodniu. W przyszłym tygodniu mamy posiedzenie Sejmu. Więc naprawdę tutaj konfliktu jako takiego nie ma wewnątrz koalicji, ale na pewno na samym podstawie naszej dyskusji dzisiaj
będzie
bardzo gorąco.
Będzie
mam
gorąco.
Nadzieję, że ta większość się znajdzie. W tej chwili to jest bardzo blisko. To mówimy naprawdę o kilku głosach, więc to można na podstawie rzetelnej, konkretnej dyskusji w Sejmie można te głosy znaleźć, żeby to przeforsować.
Dobrze, proszę państwa, idźmy dalej. Chciałam porozmawiać o Zielonym Ładzie, ale to jest za duży temat, żebyśmy się zmieścili w 5 minutach, więc chciałam inny temat rzucić. O pracę dla byłego posła. Pan Michał Urbaniak, były poseł, pracuje w biurze Konfederacji, jest dyrektorem biura. Jeszcze gdzieś?
No to jest moje główne zajęcie.
Jeszcze
jakieś hałtury czasem
robię. Artur Dziambor, były poseł Konfederacji, który startował teraz, przypomnę, z trzeciej drogi, nie dostał się do Sejmu. Został zatrudniony w porcie Gdańsk, został dyrektorem Departamentu Marketingu i Komunikacji i rzecznikiem w państwowej spółce, a były wiceminister aktywów państwowych, dzisiaj w PiS-ie, wcześniej republikanin, Karol Rabenda, jest prokurentem w spółce z udziałem Krajowego Zasobu Nieruchomości, to się dokładnie nazywa... SIP, jak się nazywa? No dobrze, Krajowy Zasób Nieruchomości, a ta spółka, a gdzieś sobie zapisałam, ale zapomniałam. No w każdym razie to jest taka samorządowo-publiczna spółka. Słuchajcie, czy to tak musi być. I czy to jest może dobrze, że doświadczenie parlamentarzysty z przygotowaniem, czasem z wykształceniem kierunkowym, bo pan Dziambor ma wykształcenie kierunkowe. No bo tak jak pan Dziambor mówi, no gdzieś trzeba pracować. Marcin Chorała.
Znaczy to w przypadku Artura Dziambora, którego znam 20 parę lat i bardzo lubię. I bardzo lubię. Byliśmy kiedyś razem w Prawie i Sprawiedliwości zresztą. I prawie, że jesteśmy sąsiadami. To no, mieszkamy dzielnicę obok siebie. To po prostu jest takie atrakcyjne i śmieszne, no bo Artur jakby 8 lat opowiadał, jak to wszystko powinien wolny rynek weryfikować i jak to strasznie ci pisowcy tam obsadzają się politycznie i tak dalej. No więc teraz niestety, no, że tak powiem, wpadł we własne sidła, no i jest mierzony swoją własną miarą.
A Karol?
Więc do tego temat. Karol Rabenda, no jakby Karol Rabenda, zanim został ministrem, to zdaje się pracował w...
No w tym zasobie nie, bo został otworzony.
Ale pracował w obszarze nieruchomości. Miał chyba biuro pośrednictwa. Mogę się tu mylić.
Razem z obecnym szefem tej spółki.
To prywatne sprawy, więc mogę się tu mylić. Więc tak, no jest rzeczą dosyć naturalną, że osoby, które zdobywają doświadczenie w różnych obszarach życia publicznego, potem
trafiają do publicznego.
W różnych miejscach mogą je wykorzystywać i jakby robić... Znaczy to jest tak, to się zawsze działo, dzieje i dziać będzie. A tak jak przy wielu innych sprawach, za czasów, kiedy to było zarządów Prawa i Sprawiedliwości, to, że tak powiem, obóz medialny był 10 razy większy niż za innych czasów, więc tu bardziej tylko tą pewną hipokryzję dyskursu można tutaj analizować.
Czy ja nikomu nie będę zakazywała pracowania tam, gdzie się sprawdzi, bo ma do tego kompetencje i niezależnie, czy jest byłym posłem, senatorem, córką europarlamentarzystki, tylko chciałabym, żeby jednak to się rzeczywiście wiązało z kompetencjami i żeby jednak... Tam, gdzie mamy do czynienia z publicznym majątkiem, były przeprowadzane konkursy i żeby rzeczywiście te konkursy były transparentne i uczciwe. No tutaj mówimy o rzeczach, gdzie nie ma konkursów, a ten Krajowy Zasób Mieszkaniowy i te SIM-y, tak?
SIM-y,
prawdopodobnie.
Tak, SIM-y.
No to było jedno z takich szybkich, stworzonych jeszcze przez poprzedni rząd narzędzi, żeby właśnie takie spółeczki samorządowe tworzyć i ewentualnie potem mieć taki parasol ochronny dla działaczy. I tak to niestety dzisiaj funkcjonuje.
Krótko. Jeśli tam był jakiś konkurs CV, to w zasadzie nie mam jakichś specjalnych przeciwwskazań. No.
Ale troszkę się pan
trochę się uśmiechałem, jak mówił o Arturze, ponieważ no, znam się sporo z Arturem także i mocno krytykował faktycznie to, jak pewne spółki Skarbu Państwa były obsiadane przez pisowców. No, głupio wyszło trochę teraz, że znalazł się w spółce Skarbu
pan
Państwa.
Ale ja dobrze życzę prywatnie.
Teraz my?
No, po
ale
wyborach,
to nie mowa o naszych posłach. Ja powiem tak.
Ale państwo, kilku posłów macie byłych. Zaraz gdzieś się znajdą.
Prawda jest taka, że stając się byłym posłem, często człowiek na wolnym rynku staje się trendowaty. Naprawdę, ja to widziałem, no tak? Ja jestem politycy chyba dłużej niż ktokolwiek przy tym stole. I po prostu widziałem dobrych, porządnych ludzi, którzy nagle stawali się byłymi posłami i nie mieli co do garka włożyć, bo nikt ich nie chciał zatrudnić, bo się człowiek staje naprawdę nagle trendowaty. Poważnie.
To
jest tak po ludzku czasami szkoda.
Ludzie też nie mogą czasami długo znaleźć pracy i wtedy państwo nie wyciąga do nich przyjaznej ręki, nie daje im dyrektora marketingu w państwowej spółce.
Dobrze, bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Strefa Politycznie Kontrolowana dobiegła końca.
Żeby ostatnio, nikogo
Anna
nie broniłem.
Górska, Lewica, Marcin Chorała, Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Wałęsa, Koalicja Obywatelska i Michał Urbaniak, Konfederacja.
Dziękuję.
Do usłyszenia, Agnieszka Michajłow.